Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się Państwu pięknie. W Rozmowach nocą staram się nie tylko rozmawiać z moimi gośćmi o różnych psychologicznych aspektach zadowolenia z życia, radości, satysfakcji, ale też lubię pokazywać, przedstawiać Państwu osoby, które podążają za głosem serca, pasji, ogromnej wewnętrznej potrzeby. Ilu z nas ma taką odwagę, ilu z nas może sobie na to pozwolić, żeby wszystko postawić na jedną kartę? Ona postawiła. Magda Jończyk, podróżniczka, fotografka, od wielu lat prowadzi trekkingi u stóp Himalajów. Aż tu nagle, nieoczekiwanie, z małą przerwą na święta, po powrocie z Nepalu do Polski, znalazła się za chwilę w Tanzanii i zdobyła Kilimandżaro. Opowie o tym, ale też o swoich lękach i niepewnościach, zanim Magda Jończyk zaśpiewa Cezaria, Cezaria Evora.
Afryka, 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 Afryka Ninja, Afryka Nosa. Afryka, 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 Afryka Ninja.
C'est où Jacques Larian, conscience et Jacques Zanouclian. Chatigora, pas enfrenta réalité. Un pauvre souffridor, Jacques Almacedor. Par vivre, na página progresso. Si non tiver fé, na nos capacidade. Manha África, da ser feliz un dia.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África,
berço de mundo, continente fecundo.
Dikantek Senegal kavermane soreul. Sumuye bone nyari rew yi benle. Sama gente gi mangi ñaan yalla won mako Afrika don ben rew ndax ya di suñu yaay
Afrika Afrika Afrika
jamanga yello jamanga fanan
Afrika Afrika Afrika
jamanga yello te jamanga fanan.
Consciência já está no fiar, já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor, já calmacedor, para viver na página progresso.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África.
Berço de mundo, continente fecundo.
Tomo África, nani bolo de japante. Punho japante, gana amdole. Con sama gente gui mangi nyan yalla wan mako. África don ben reo, nach modi suñu yaay.
África, África, África.
Jamanga yelo. Yamanga ifanan
Africa Africa Africa
Yamanga yelo te yamanga ifanan
Africa sinu Africa
Africa minha Africa nossa
Africa sinu
Cezaria Evora i Afryka. A niedawno z Afryki właśnie wróciła podróżniczka, fotografka Magda Jończyk, która od lat prowadzi trekkingi u stóp Himalajów. Zapytałam Magdę o podejmowanie trudnych decyzji w życiu.
To nie jest chyba tak, że nie boję się i z tymi decyzjami to akurat różnie bywa, bo są przecież ryzyka, które się rozważa i nie zawsze jest łatwo podjąć decyzję, ale nauczyłam się, że lepiej podjąć jakąkolwiek decyzję niż być w zawieszeniu.
No więc właśnie, podejmujesz je od lat, prowadzisz ludzi na trekkingi u podnóża Himalajów, wchodzicie na kilkutysięczniki. Wiele kobiet, które pracują, które mają problemy przyziemne, myślą, jak ta dziewczyna, jak ta kobieta to robi, że podróżuje po świecie, że spełnia swoje marzenia, że zwiedza świat i stawia wyzwanie temu światu.
Między powrotem z Nepalu a wyjazdem do Tanzanii było równo 10 dni i to jest konsekwencja podjętej decyzji. Zobowiązałam się mojej koleżance, która bardzo chciała pójść na Kilimandżaro i to był jej cel, że będę jej towarzyszyła. Tak jak mówisz, ja kocham Himalaje i lubię to miejsce, tak samo jak jestem strasznie zafascynowana Karakorum, tymi najwyższymi górami w Pakistanie. To był pomysł mojej koleżanki Ewy, ale powiedziała mi, że słuchaj, zróbmy to razem. I miałam taką myśl i miałam też sygnały, że może nie do końca to jest miejsce dla mnie. Mam przyjaciół, którzy podróżują, mam wspaniałą przyjaciółkę Elę Kuźmiu, która jest afrykanistką i na Kilimandżaro była dwukrotnie w latach 70., mając lat 20 i potem mając lat 33, czyli była znacznie młodsza ode mnie i to były zupełnie inne czasy, więc nie traktowałam nigdy tego jako takiego wyzwania, ale z ciekawości chciałam tam pojechać.
Byłaś kiedyś w Tanzanii?
Po raz pierwszy w ogóle dotknęłam tej Afryki Centralnej, w ogóle Afryki. Byłam w Maroko w 2008 roku bodajże i to było wszystko, więc tak naprawdę nic. Byłam strasznie ciekawa, jak zareaguję ja na to takie zupełnie inne dla mnie miejsce.
Zmiana klimatu, zmiana szerokości geograficznej, puchową kurtkę zamieniłaś na pareo.
Tak, to już na wybrzeżu, bo wchodząc jednak na Kilimandżaro, a wcześniej na taką sąsiednią górę, sąsiedni wulkan Mount Meru, to przechodzi się przez kilka stref klimatycznych i nie można tego bagatelizować, bo na szczycie było strasznie zimno i to było też dla mnie niesamowite zaskoczenie, te warunki podszczytowe i szczytowe.
No właśnie, ludzie opowiadają, że to nie jest takie sobie wejście na Kilimandżaro. To jest po pierwsze kosztowne, po drugie bardzo wyczerpujące. Te warunki tam są właśnie różne. Opowiedz o tym.
Trudno mi tak opowiadać z perspektywy warunków himalajskich, bo dla mnie tam było zupełnie przyjemnie.
Ciepło.
Było ciepło przez pierwsze dni. Nasze wejście na Mount Meru to było 3 dni z szybkim zejściem ze szczytu jednodniowym i tak samo na Kilimandżaro zeszliśmy ze szczytu do podnóża góry w 1 dzień. Natomiast wszystko było zorganizowane z taką właściwą aklimatyzacją, bo jakby nie było, to jest bardzo wysoka góra, ponad 5800 metrów, w związku z czym tutaj należy zastosować wszystkie zasady związane z przystosowaniem się do bycia, funkcjonowania na dużej wysokości, więc to jest również to, co się spotyka w Himalajach. Ponieważ ja w Himalajach byłam nie tak dawno, więc być może ta aklimatyzacja jeszcze trochę mnie trzymała, ale dla mnie to nie jest zbyt duży problem, ponieważ ja świetnie się czuję na dużej wysokości. Natomiast większość osób, które podejmują wyzwanie wejścia na najwyższy szczyt Afryki, kontynentu, muszą się liczyć z tym, że będą się jednak gorzej czuli i dać sobie ten czas, żeby wejść spokojnie i powoli na tę górę.
Trudne to jest wejście, trudne podejście. Słyszałam, że idzie się nocą, bo wychodzi się bladym świtem, a raczej czarnym świtem.
Nie chcę tutaj mówić o trudnościach, czy to jest trudne, czy to jest łatwe, bo bardzo dużo zależy od tego, jakie kto ma doświadczenie. Mówi się, że można wejść z łatwością na Kilimandżaro i rzeczywiście, jako osoba, która w górach spędziła trochę czasu, też wspinałam się w warunkach zimowych. Dla mnie ten szczyt nie stanowił wyzwania żadnego. Dla mnie to była bardzo fajna wędrówka. Natomiast osoby, które nie mają dużego doświadczenia, mogą zupełnie inaczej odebrać tę przygodę. I szczególnie ten dzień, o którym mówisz, że wychodzi się w środku nocy, zarówno na Mount Meru, jak i na Mount Kenie, przepraszam, na Mount Kilimandżaro, Mount Kenia jeszcze przede mną, to wychodzi się gdzieś o północy albo o pierwszej w nocy jest takie, no aż do wschodu mocno jest podejście, któremu towarzyszy silny i zimny wiatr. Więc to jest coś naprawdę nieprzyjemnego i coś, co mnie zaskoczyło.
Jak długo się idzie, o której byliście na szczycie?
Myśmy byli tuż przed wschodem słońca, czyli zaczynając o północy, o 12, doszliśmy na 6, więc no 6 godzin podejścia po ciemku.
Co zobaczyłaś, kiedy stanęłaś na szczycie tej góry? Kilimandżaro.
Nigdy nie był to cel dla mnie, nigdy jakoś nie byłam zaczarowana, oczarowana pomysłem najwyższych gór i najwyższych szczytów kontynentu. Natomiast ta charakterystyka i pejzaż jest zupełnie inny od himalajskiego, gdzie te ściany kilkutysięczne są bardzo blisko. Natomiast tam jest to taki najwyższy punkt Afryki, ale też najwyższy samotnie stojąca góra. W związku z tym wszystko jest poniżej Kilimandżaro. To Kilimandżaro jest najwyższym punktem. Widać bardzo ładne takie stożkowe Meru, Mount Meru i takie ciągnące się sawanny, piękne światło cienie, które gdzieś się załamują na wzniesieniach i to słońce, które tak naprawdę wstaje u twoich stóp, bo jesteś bardzo wysoko, a przecież to słońce afrykańskie jest zupełnie inne, wygląda zupełnie inaczej niż na przykład w Nepalu. I to było też takie ciekawe doświadczenie. Też mówiłam, że w Nepalu słońce ma inny kolor. Nie jest takie ciepłe, nie jest pomarańczowe, nie jest żółte. Jest bardziej jasne, ale takie, nie wiem, srebrzyste, dlatego że zanim my zobaczymy w Nepalu słońce, to ono musi sięgnąć tych szczytów 6000, żeby się dostać do nas, do ludzi, którzy wędrują. Natomiast tutaj to słońce nas rozgrzewa od stóp, jak jesteśmy na szczycie. Więc to zupełnie inne obrazy mi się pokazały i mimo mojego sceptycyzmu co do takiej magii Kilimandżaro, muszę przyznać, że zakręciła mi się łezka wokół i byłam bardzo wzruszona, bo świadomość stania na najwyższym punkcie całego kontynentu i to jeszcze tak niesamowitego kontynentu zrobiło na mnie ogromne wrażenie, więc to była taka chwila, taki moment absolutnie dla mnie magiczny i to było dla mnie zaskakujące.
Co ci ciocia mówiła, kiedy byłaś mała, na temat twojej odwagi?
Nawet ostatnio, jakiś czas temu, jak się spotkałyśmy, to wspomniała mi, że słuchaj, no ja ciebie podziwiam, bo przecież ty się wszystkiego zawsze bałaś, a ty tak jeździsz teraz po tym świecie i w takie miejsca i robisz takie niesamowite rzeczy, chodzisz po wysokich górach, przecież ludzie tego nie robią. I to było dla mnie takie strasznie miłe, bo zdaje mi się, że to nie jest nic niesamowitego, bo ja w tym siedzę i w tym żyję, ale rzeczywiście, jak sobie przypomnę siebie jeszcze sprzed 10-15 lat, naprawdę bałam się wielu rzeczy. Bałam się podejmowania decyzji. Czasami nawet zastanawiałam się, czy wyjść z domu. Nie tak, żebym się bała ludzi, absolutnie, ale
nie wierzyłaś we własne siły, swoją moc.
Wielokrotnie tak przemyśliwałam pewne decyzje, zastanawiałam się, czy gdzieś ruszyć, czy nie ruszyć. Ale zawsze miałam coś takiego, że jak czegoś bardzo chciałam, to robiłam. I jak wychodziłam do kina, to wychodziłam na film, a nie do kina. Więc niezależnie od tego, czy znalazłam towarzystwo, czy nie, chciałam coś koniecznie obejrzeć, to po prostu szłam. Tak samo miałam z koncertami, że nie potrzebowałam do tego towarzystwa.
To ważne, co mówisz. Czyli mimo tego lęku byłaś zawsze indywidualistką, która starała się, mimo właśnie tej obawy, tego strachu wewnętrznego, sięgać po swoje.
Coś takiego we mnie jest. Jest jakiś taka siła, taki motor, że naprawdę jeśli coś jest dla mnie ważne, to staram się zrobić wszystko, żeby to osiągnąć. Ale pamiętam wiele takich sytuacji, jak pracowałam w banku i miałam w planach wyjazd. Ile ja się nadenerwowałam, żeby zadzwonić do mojego przełożonego i poprosić o urlop. I czasami to trwało tydzień.
Noszenie tego lęku z myślą, Boże, muszę zadzwonić, a to będzie katastrofa.
Tak. A co on sobie pomyśli, a na pewno powie, że nie. I przygotowywanie się, notowanie sobie, jak to ująć w słowa. Nie lubiłam bardzo rozmawiać przez telefon, więc to był dodatkowy stres, bo nie mogliśmy się spotkać oko w oko. Także to nie jest tak, że przychodzi mi to wszystko, co robię, bardzo łatwo. Natomiast to, co zauważyłam ostatnio, coraz mniej sytuacji jest w stanie mnie powstrzymać przed czymś, no przed czymkolwiek. Na przykład jak jechaliśmy na to Kilimandżaro, po drodze zatrzymywaliśmy się, jechaliśmy takim busem, zatrzymywaliśmy się jeszcze na ostatnie zakupy i zatrzymaliśmy się w wiosce, a na ławce siedziała kobieta, która ubrana była w taką piękną suknię, to się nazywa tam kitenga. One tam szyją takie balowe suknie i w nich chodzą naprawdę na ulicy. Mieliśmy przerwę, ja ją zauważyłam. Mój obiektyw nie był zbyt taki zbliżający, nie miałam dużego zoomu i postanowiłam, w ogóle nie myślałam, po prostu wybiegłam do niej, korzystając z tej przerwy i zrobiłam jej kilka zdjęć i powiedziałam, że jest piękna.
Jest piękna. Widziałam to zdjęcie na Facebooku i będę ciebie prosiła, żeby oprócz twojego zdjęcia, zdjęcie tej przepięknej czarnoskórej kobiety mogło się znaleźć także pod audycją na stronie Radia Gdańsk.
Z przyjemnością.
Wyskoczyłaś, zrobiłaś to zdjęcie, czyli masz w sobie też taką spontaniczność, ale też uważność na to, co się dzieje.
Wiesz, tak sobie myślę, że w tym wszystkim, w tym takim zabieganiu, w tym życiu obecnym, życiu z chorobą, no i przecież jest cała masa obowiązków i sytuacja coraz gorsza i tak dalej, zapominamy o tym, co jest najważniejsze, że najważniejsza jestem ja w tym wszystkim i moje zdrowie i nawet...
I też zdrowie psychiczne.
Dokładnie. I wydaje mi się, że warto pozwolić sobie na ten czas dla siebie, nawet jeśli to nie będzie wyjazd na Kilimandżaro, ale żeby chociaż wyjechać gdzieś tutaj i zapomnieć na chwilę o tym świecie. I to nie jest moim zdaniem wypieranie tego, co tu jest, bo ja też funkcjonuję tutaj w tych realiach, ale też funkcjonuję w tych realiach nepalskich bardzo mocno oraz w tych realiach między jednym miejscem a drugim miejscem, ale taki oddech tak naprawdę od tego wszystkiego jest bardzo pożądany i to tak porządkuje i robi przestrzeń na to, żeby móc się zaangażować w to swoje życie z takim innym spojrzeniem. Więc owszem, te wyjazdy są kosztowne. To nie jest tak, że ktoś mi podarował ten wyjazd i to nie jest tak, że Kilimandżaro jest tanim wyjazdem, bo nie jest. Same koszty bycia tam, same pozwolenia, ja ostatnio to liczyłam, same pozwolenia to jest $850. Pozwolenia, noclegi, bez wyżywienia, bez opłaty za wymaganych w tej chwili przewodników i porterów, czyli osób, bo to nie tylko są mężczyźni, mężczyzn i kobiet, którzy niosą bagaże, więc same te formalne opłaty to jest $850, więc to jest duża kwota, ale powiem teraz tak, mam taką klientkę, która była ze mną jesienią i ona, będąc jeszcze studentką, założyła sobie puszkę Nepal 2020. I miała pojechać wiosną, wtedy, kiedy się zaczęły te nasze trudne czasy.
Pandemiczne.
Tak, pandemiczne. I była teraz jesienią, bo udało nam się wyjechać. Czekała półtora roku i mówi, że założyła kolejną puszkę. Już teraz ma inną sytuację finansową, bo skończyła studia. I że można. To nie zawsze jest tak od ręki, hop, siup, że... Mam też inną klientkę, która się zdecydowała w ciągu tygodnia, że leci na Kilimandżaro i właśnie jutro wylatuje, bo zobaczyła moje zdjęcia i też chciała. Więc nie wszyscy mają takie możliwości, ale przecież naprawdę można. I to nie zawsze musi być egzotyczna podróż. Ważne, żeby ruszyć.
To jak żyjesz jest absolutnie twoim wyborem. Jaką cenę płacisz za tę odwagę, za tę wolność, za to odrywanie się od tutaj naszej polskiej rzeczywistości?
Nie wiem, czy odbieram to jako cenę, bo zdaję sobie sprawę, że są pewne konsekwencje decyzji, które podjęłam i które podejmuję cały czas. Nie jest tak różowo, o to chodzi, bo nie można mieć wszystkiego. Pamiętam, jak moja siostra opowiadała swojej córce kilkuletniej, mówiła: Aleczko, ale w życiu nie można mieć wszystkiego. Jak miała kilka lat i wybór był między kaszką a jakimś innym...
Daniem.
I tak jest, bo przecież to, jaki mam tryb życia, to, że ciągle jestem w podróży, to...
Ciągle z plecakiem, ciągle, bo trudno powiedzieć o tobie na walizkach, no, ale z torbami, z plecakami, w różnych mieszkaniach, tak? No taki wolny ptak absolutnie i ptak uśmiechnięty, ptak spełniony, tak, który nie mówi ola Boga, no nie mam mojego mieszkanka, do którego mogę wrócić, męża, do którego mogę się przytulić i dzieci, które mogę ucałować na dobranoc.
Tak, kiedy ja zrezygnowałam z pracy w banku, wiedziałam, że zmieni się moje życie i świadomie zmieniłam
garsonkę na buty trekkingowe.
Oj, to akurat z wielką przyjemnością. Ale wiedziałam, że no bo to się zaczęło tak od tego, prawda, że nie będę miała samochodu, bo zamiast samochodu zaczęły się moje podróże. Miałam Himalaje, więc mój status życia, który miałam i życie, jakie prowadziłam pracując w banku, uregulowane, ustabilizowane z jakimiś planami na poszerzenie, powiększenie swojego majątku, to niestety muszę odstawić na bok. I rzeczywiście w tej chwili jestem akurat w takim momencie, że nie mam mieszkania.
Nie masz samochodu.
Nie mam samochodu, mam plecak, już taki dosyć, po którym widać ten ząb czasu i te podróże. No i to jest cena, jaką płacę za to. Oczywiście marzy mi się, żeby mieć swoje miejsce, do którego wracam, nawet takie niewielkie, że mam swoje książki poukładane w danym miejscu, że mam to mieszkanko urządzone tak, jak chcę, bo bardzo lubię zasiedlać im te miejsca, które są mi udostępniane przez przyjaciół, bo taka jest aktualnie sytuacja, to lubię je sobie zasiedlać i tak urządzać, więc marzy mi się coś takiego, no ale na ten moment nie jestem w stanie sobie na to w żaden sposób pozwolić. Więc to jest taka cena. Też cena jest taka, że no nie mam regularnego życia, nie mam takiego związku, o którym każdy marzy, że chodzimy za ręce i wszystko robimy razem. Razem robimy zakupy, oglądamy filmy i jeździmy na wakacje. Tak, jestem takim, można powiedzieć, wolnym strzelcem i jestem indywidualistką, o tym się też przekonałam. Natomiast bardzo lubię ludzi, więc to nie...
I ludzie bardzo lubią ciebie, oddają tobie tę miłość.
Tak czuję też,
Dlatego jak wracasz, to nie ma takiej sytuacji, że ty nie masz gdzie spać, bo wiele osób powie do mnie, Magda, do mnie, ponieważ dobrze jest mieć ciebie z tą twoją otwartą głową, z tą twoją fantazją, kreatywnością i barwnością przy sobie, chociaż na chwilę. Więc ta cena, którą płacisz, to być może rzeczywiście nie jest cena, bo ty wybrałaś inne życie, bo ty wybrałaś inne wartości. Znowu wrócimy do tej odwagi. Miałaś tę odwagę, mimo że mogłaś przewidywać, co tracisz, że nie będzie tego domu z ogródkiem, z samochodem na podjeździe i z gromadką dzieci biegających radośnie z psem i z kotem.
Miałam taką sytuację, jak jeszcze pracowałam w banku, odniosę się do tej odwagi i miałam taki długi czas w strachu, takim zwykłym strachu, a co będzie jutro? Bardzo się tego bałam. Nie znałam odpowiedzi na wiele pytań, które miałam w głowie. Nie wiedziałam, gdzie będę mieszkała. Jeszcze wtedy pracowałam w banku, ale chciałam zrezygnować z tego mieszkania, w którym byłam. I idąc do domu, wracając z pracy, zadzwoniła do mnie przyjaciółka z propozycją, że tutaj jest taka sytuacja, może tam zamieszkasz. Coś jeszcze się pojawiło, takie oluśnienie przyszło, że przecież nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze się znajdzie jakieś wyjście, może nie najlepsze, może byłoby idealnie, gdybym podjęła wcześniej inną decyzję, ale jakakolwiek konsekwencja podjętych decyzji może być naprawiona albo zniwelowana, albo jeszcze ta świadomość, że nie wiesz, co ciebie spotka, co się wydarzy i zaufanie w to, że to, co się przytrafi, to będzie coś dobrego, daje takie poczucie, że przecież ten świat też jest dla mnie, prawda? To nie jest tak, że jestem sama na tym świecie i życie chce mi zrobić krzywdę, tylko no jakoś troszczymy się o siebie. I tak jak ty mówisz, że są osoby, które są w stanie mnie przyjąć i chcą to zrobić, to też nie wynika z tego, że ja jestem super atrakcyjna, ale również pochodzi to od tych ludzi, którzy są dobrzy, którzy chcą pomóc komuś i pokazują różne możliwości, albo pojawią się w danym momencie, albo bo no, czasami wiesz, spotykasz kogoś i ktoś ci, nie wiem, poczęstuje ciebie czymś. Ja gdziekolwiek byłam, jak podróżowałam po Indiach i byłam sama tam i też miałam taki strach, że sama gdzieś jadę autobusem, zmieniałam ten autobus, ktoś mi pomógł przesiąść się, mówi, ten będzie lepszy, mnie tam prawie wypchnęli. Jak mnie zobaczyli, to starsza pani zrobiła miejsce obok siebie, bo po prostu chciała się mną zatroszczyć. I ta wiara, że jednak ten świat się nami zaopiekuje, jak my tu jesteśmy, to daje takie poczucie, że no, żeby uwierzyć, że dobro jest. I
powiedziałaś bardzo ważne rzeczy, które myślę wielu z nas mogą podnieść na duchu. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Świat i ludzie pomogą. w ogóle to przekonanie, które ty masz, że świat i ludzie są wspierające, a nie zagrażające. Myślę, że to jest bardzo ważne. To twoje zaufanie do ludzi w różnych częściach świata, w różnych momentach życia. Zobacz, to zaufanie do ciebie wraca. I myślę, że warto pamiętać o tym, co powiedziałaś, bo dla nas często przepojonych lękiem, którzy tak nie podróżują, którzy nie mają tyle odwagi, możesz być fantastyczną. Dla mnie jesteś inspiracją.
Dziękuję.
Magda Jończyk, podróżniczka, fotografka, od lat prowadzi trekkingi u podnóża Himalajów. Właśnie zdobyła Kilimandżaro w Afryce. Odwaga, zaufanie do ludzi, świata, swoich wyborów. Ważne to, o czym mówiła Magda. Mam nadzieję, że to, o czym mówiła, z nami zostanie. Być może nas zainspiruje. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. A na koniec jeszcze raz Cezaria.
Quelle flor qui t'a mouché, quelle crianza qui t'a choré, quelle nuva qui t'a passé, et soda, et tristeza, et lembrança de minha infância, et fantasia daquele mesa, rejote coisa sa, pra consolar minha fraqueza, et lembrança de minha infância, et fantasia daquele mesa. Rechiote coisa sa, pa consolar minha fraqueza. Quel flor que tá murcha, quel criança que tá chora, quel nuva que tá passa, é saudade, é tristeza, é lembrança de minha infância, é fantasia da mesa. Rechiote coisa sa, pa consolar minha fraqueza. É lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa. Recheado de coisa sã, pra consolar minha fraqueza. Conta mudar, minha história de ficar. 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 Lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, recheado de coisa sa, pra consolar minha fraqueza. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história tá 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 ficar.